Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem. Zaprasza Ilona Schweitzer.
Witam pana Andreasa Bilerta w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Pan Andreas jest specjalistą w dziedzinie rozwoju odnowy miast, a także wykładowcą uniwersyteckim. Panie Andreasie, czy w Polsce musi być tak brzydko?
No, jest bardzo dużo do zrobienia w miastach. To jest dlatego, takie są te miasta ciekawe w Polsce, bo jeszcze wszystko przed nimi stoi.
Wyzwanie.
Wyzwanie, które właśnie jest w tej chwili takim głównym wyzwaniem wobec miast w Europie, to jest, jak dalece miasta europejskie mogą być miastami europejskimi. W tej chwili w Europie prowadzi się bardzo intensywny dyskurs na ten temat, który jest związany i z faktem integracji europejskiej, no i w tej sytuacji oczywiście Europejczycy się zastanawiają, co jest specyfiką ich miast.
Panie
Co
Andreasie,
jest źródłem tożsamości.
Czy mogłabym jednak wrócić do pytania i zapytać tak, jak pytałam wcześniej, czy musi być w Polsce tak brzydko? Ja pytam o to dlatego, że kiedy byłam minionego lata w Portugalii, to przyjechałam zauroczona taką estetyką i jednolitością, której u nas nie dostrzegam. I nie mam tu na myśli tylko miast, ale również małe miasteczka, małe wsie. To, że jest tak od sasa do lasa. Oczywiście mówi się, że o gustach się nie dyskutuje i mówi się, że nie to ładne, co ładne, tylko coś komu podoba. Czy można nad tym popracować i kto powinien nad tym popracować, żebyśmy mieli ładne miasta i ładne wsie? To chyba nad samymi sobą na początek, jak pan myśli?
No to się oczywiście takie ładne miasto, czy ładna wieś, czy ładne małe miasteczko, to nie bierze się automatycznie z powietrza. Tylko muszą być spełnione pewne określone warunki. Musi być przede wszystkim odpowiedź na pytanie, co jest niedobrego w tym mieście. To jest, jak się w polskich miastach jest, czy nawet w Poznaniu, to pierwszym takim wrażeniem jest pewien taki nieprawdopodobny chaos w przestrzeni publicznej, który spowodowany jest przede wszystkim fatalnym stanem transportu. Znaczy konfliktami, które widać gołym okiem i które właściwie przeszkadzają człowiekowi spacerującemu po ulicy, gdzie samochód walczy z tramwajem, tramwaj walczy z autobusem, a autobus walczy z pieszym. Ten natłok samochodów, to wrażenie takiego nieskoordynowanego ruchu, to jest coś, co jest właściwie charakterystyczne dla polskich miast, czego na przykład w niemieckich miastach nie ma, chociaż tam samochodów jest również dużo, ale ten cały system transportu jest bardziej uporządkowany. Polskie miasta cierpią na tym, że bardzo dużo ludzi się wyprowadza na peryferię i wszyscy chcą po prostu wjechać do centrum.
Ale panie Andreasie, ja przerywam, wrócimy do tego wątku, ale na tych peryferiach też jest tak od sasa do lasa trochę. Ja pamiętam taką dyskusję, która wywiązała się po jednym z wpisów internetowych właśnie, ja zresztą też tam zaistniałam i napisałam, że w tej Portugalii to jest tak, że te wszystkie domy, one są, oczywiście każdy jest inny, oryginalny, ale one są piękne. Są w jednakowej barwie, takiej sepi czy beżu. I wie pan, dyskusja polegała na tym, że jak się nie podoba, to mam sobie wyjechać, bo u nas jest tak, że każdy robi jak chce i czy to nie jest tak, że my po prostu tak długo byliśmy w zamknięciu, w gospodarce jakiejś nakazowo-socjalistycznej, że teraz rzeczywiście, to już 20 lat minęło, odkąd nie jesteśmy, ale że tak się ta nasza wyobraźnia i nie wiem, nasza fantazja rozwinęła, że właściwie robimy sobie, czy robiliśmy do pewnego momentu wszyscy tak, jak wszystko chcemy i stąd ten chaos.
Wydaje mi się, że na to mają dwie rzeczy wpływ. Wiecie, po pierwsze właściwie całkowity zanik planowania przestrzennego w Polsce, w odróżnieniu od innych krajów europejskich. A z drugiej strony jeszcze chyba jakaś taka tradycja do tworzenia sobie tej ładności w ramach swojego własnego mieszkania. Natomiast jeszcze bardzo niewielkie zrozumienie dla przestrzeni publicznej, dla tego, co jest poza moim mieszkaniem. Już nawet klatka schodowa często niektórych ludzi nie obchodzi. I te dwie rzeczy chyba składają się na to, że ten obszar publiczny, ten, który się ogląda chodząc po ulicach, chodząc po placach, on jest w jakiś sposób niezadowalający. Zresztą najlepszym dowodem takiego ogólnego braku szacunku dla przestrzeni publicznej jest na przykład grodzenie osiedli, prawda? Zamykanie się w pewnej skorupie, w pewnym takim strusim jajku. I już nikogo nie interesuje, co jest poza tym płotem. To znaczy, to jest wyraz pewnego braku identyfikacji z miastem jako całością. A każde miasto europejskie, i to jest jego taka charakterystyczna cecha, dzieli się właśnie na tą przestrzeń publiczną i na tą przestrzeń prywatną. W tej przestrzeni publicznej najbardziej istotną rzeczą jest właśnie społeczność. To znaczy identyfikacja całej społeczności z tą przestrzenią, uczestniczenie w tej przestrzeni, traktowanie jako pewnego systemu komunikacji, jako też takiego drugiego domu. I wydaje mi się, że ten wymiar, on uległ pewnej degradacji.
Ja zaraz pana zapytam o taki wzór, który mógłby być wzorem dla nas. Miasto, które mogłoby być wzorem dla nas. Ale wcześniej chciałam taką tezę, nie wiem, czy miałą, nieśmiałą wygłosić, że mam też wrażenie, że u nas tak zwana nauka estetyki i tego, co piękne, co niepiękne, trochę leży u korzeni w szkołach. Nie ma zajęć, które pokazywałyby piękne wzory, piękne miasta, piękne obrazy. Ta plastyka czy wychowanie plastyczne traktowana jest bardzo po macoszemu. Nauka o sztuce właściwie występuje w tych momentach, w których w liceum zdarza się, że ktoś jest zainteresowany i wtedy być może są jakieś zajęcia. Nie ma pan wrażenia, że to bardzo tak wcześnie uczymy się tej brzydoty, bo nas nie uczą pięknie.
Wydaje mi się, że to oczywiście ma swoje znaczenie, kształcenie pewnego gustu, kształcenie pewnej wrażliwości na piękno i również przestrzeni publicznej, domów, tego, co nas otacza. Ale to nie jest jedyny instrument i chyba najbardziej skuteczny, którym można coś zmienić. Przede wszystkim musi się zmienić stosunek społeczności do przestrzeni miejskiej generalnie. Społeczność musi odczuć, że ta przestrzeń miejska to jest jej przestrzeń. To jest bardzo trudne, dlatego że chociażby już ten chaos transportowy, tendencja do odbierania przestrzeni, prywatyzacji przestrzeni publicznej, na przykład nadbrzeże w Poznaniu, nadbrzeże Warty, taki klasyczny przykład, czy te osiedla grodzone, czy też olbrzymia konkurencja dla przestrzeni publicznej ze strony wielkich centrów handlowych, które tworzą sztuczne miasto. Jak pójdzie pani do Starego Browaru, to pani zobaczy jakiś taki sztuczny ratusz, sztuczny rynek w środku. To całe wnętrze robi wrażenie, że to jest właśnie miasto. Ono ma kawiarnię, ono już ma ulicę.
A potem wychodzimy na zewnątrz?
Wychodzimy na Półwiejską i powiedzmy oprócz posadzki niczego tam nie widzimy wzniosłego, z wyjątkiem tego, że pustoszą tam domy. I że właściwie te domy z zewnątrz są określone przez tą konkurencję setek reklam, prawda? Ten, który tą reklamę wiesza, jego nie interesuje to, jak będzie wyglądał ten budynek, tylko czy jego reklama będzie widoczna. Ale z kolei właśnie nie ma właściciela i nie ma instrumentów, żeby tym reglować.
Czy pan się nie czuje już zmęczony mówieniem o tym od lat, bo pan o tym mówi? I wielokrotnie odbywały się w Poznaniu debaty z tym związane i ciągle jesteśmy jakby na początku drogi. Czy trochę jednak widzi pan zmiany na lepsze w tej dziedzinie? Bo do którego momentu można o tym mówić i czego trzeba, żeby zacząć coś w tej dziedzinie zmieniać?
Przede wszystkim trzeba rozpocząć dyskusję na temat tego, jakie chcemy mieć miasto. Bardzo intensywny dyskurs o mieście europejskim, w którym właśnie przestrzeń publiczna odgrywa tak bardzo ważną rolę i bardzo ważną rolę odgrywa sterujące działalność miasta, która najrozmaitszymi instrumentami właśnie dąży współpracy ze społeczeństwem do ukształtowania tej przestrzeni publicznej i tak powiem, obrony przed zagrożeniami, jakie stamtąd wychodzą, od strony modelu miasta amerykańskiego, czy miasta azjatyckiego, czy też od strony właśnie konkurencji przestrzeni pseudopublicznych. I tego dyskursu właśnie nie ma. Ten dyskurs może być jedynie prowadzony między polityką, między administracją a społeczeństwem. I przed tym administracja i polityka
nie ma dlaczego,
panie
Andrasie, kiedy będzie?
Wydaje mi się, ostatnio ukazała się taka praca doktorska takiego niemieckiego, dobrego specjalisty od rozwoju miast, który analizował przestrzeń Warszawy i system planowania przestrzennego i zwrócił na to uwagę, że regulacje prawne są bardzo złe, a z drugiej strony, jeżeli coś się dzieje, to jest to wynikiem pewnych porozumień między inwestorami a politykami albo administracją, w której społeczeństwo nie uczestniczy. W związku z czym coś się dzieje w mieście bez przerwy, na co społeczeństwo nie ma wpływu, co społeczeństwo zaskakuje.
Dostaje to właściwie w prezencie, czy chce, czy nie chce.
I w zasadzie jak można się czuć właścicielem miasta, jeżeli się w jego kształcie i w jego powstawaniu, w jego przemianach nie uczestniczy.
No to co będzie dalej? Jak będziemy tak... Jeszcze minie 5 lat, 10 lat?
Ja sądzę, że wiele zależy od tego, jak silne będą inicjatywy społeczne, które zauważą ten problem i będą się domagały swojego współuczestnictwa w mieście.
A obserwujemy pewien ruch już w tej dziedzinie?
Oczywiście. I to jest nie tylko w Poznaniu, to jest także w szeregu innych polskich miastach. Te ruchy obywatelskie się tworzą. One sięgają właśnie do tego dyskursu o mieście europejskim, o zrównoważonym rozwoju miasta. Domagają się także partycypacji w tym, co się w mieście dzieje. I wydaje mi się, że to będzie rosło. To jest zresztą klasyczna, tradycyjna cecha europejskiego miasta. To jest to uczestnictwo społeczeństwa, uczestniczenie społeczeństwa w jego kształtowaniu.
W jakie miasto moglibyśmy europejskie się zapatrzeć, żeby to było to, o co nam chodzi? Co mogłoby być wzorem?
Wydaje mi się, że ten największe doświadczenie i największa próba właściwie zeuropeizowania miasta, nie w sensie przebudowy, tylko w sensie właśnie nowej organizacji przestrzeni i nowego systemu współpracy między polityką a społeczeństwem.
Żeby miasto było,
to są miasta wschodnio-niemieckie.
Żeby miasto było i wygodne, i piękne.
Tak jest. To jest Berlin, to są miasta wschodnio-niemieckie, to są cały szereg
to
miast.
To niedaleko tych wzorów.
To jest bardzo szukać. Niedaleko, ale tam się tych wzorów nie szuka. Otóż jak w Poznaniu trwa dyskusja na temat wieżowców, to po prostu wszyscy patrzą, jak wygląda w Szanghaju i jak wygląda w Nowym Jorku. A to są zupełnie obce modele, prawda? I sobie w naiwny sposób wyobrażają, że jak powstanie w Poznaniu kilka wieżowców, a jeszcze przesławnych architektów postawionych,
to
będzie Europa. To właśnie nie będzie Europa, to wtedy będzie albo
przebija
Azja,
się pana
albo
głos,
Ameryka.
Przebija się pana głos w tych dyskusjach? Dostrzega pan, że ktoś zaczyna tego słuchać?
Nie wiem, tego nie wiem, bo to trudno dostrzec. Mam tutaj w Poznaniu olbrzymie grupy i olbrzymią masę przyjaciół, gdzie bez przerwy na ten temat dyskutujemy. I widać taki proces właściwie coraz większego zbliżania się do jakiegoś takiego programu, który będzie na tyle
ktoś
spójny.
Ktoś to ma napisać? Ktoś to powinien napisać?
Program, to znaczy program w głowach powstaje i powstaje na zasadzie zgody między poszczególnymi głowami. On może oczywiście być potem napisany. Ale wydaje mi się, że jeżeli coś nowego i coś dobrego dla miasta w Polsce się może zdarzyć, to przede wszystkim w wyniku działań oddolnych. Że społeczeństwo miast polskich wreszcie powie, my mamy prawo do miasta i prawo do miasta jest naszym prawem naturalnym. Jego nie można nam odebrać.
To bardzo pięknie brzmi, ale wie pan, przypomniała mi się taka akcja chyba Wysokich Obcasów, kiedy reporterzy weszli do domów Polaków i te domy były brzydkie.
Co to znaczy brzydkie, to...
No właśnie. I wracamy do początku
de gustibus
dyskusji.
Est non
disputandum. Ale właśnie, można czy nie można o gustach dyskutować?
O gustach trzeba dyskutować.
No właśnie.
Trzeba dyskutować, trzeba bez przerwy prowadzić dyskusję i ta dyskusja musi mieć charakter sporów. Stałych sporów i kontrowersji o to, co chcemy mieć, co uważamy za ładne, co uważamy za brzydkie. Gdyż wtedy dopiero w takiej dyskusji, w takiej kontrowersji, w tej konfrontacji różnych postaw zaczyna się kształtować jakiś wspólny mianownik piękna dla danego miasta, dla danej dzielnicy.
Optymistycznie to brzmi, co pan mówi. Dlatego, pan ma ciągle nadzieję, że to się wszystko może udać.
Dlatego, że na przykład pojawia się coś takiego, że jakaś grupa ludzi chce odbudować Zamek Przemysła na Górze Przemysła, prawda? I taki jakiś gargamelski trochę twór tam powstaje. Powstaje dlatego, że jakaś grupa po prostu usiłuje się przebić, prawda? To nie jest wynik jakiejś społecznej dyskusji, argumentowania, alternatywnych rozwiązań, gdzie potem się w jakiś sposób w tej dyskusji można zgodzić na pewne rozwiązanie, tylko to są takie wstrzeliwania.
Wrzutki takie, tak?
Tak jest. I ktoś jeszcze później gromadzi pieniądze i mówi, o, już mam pieniądze, już zbuduję, prawda? Natomiast to nie jest społeczne budowanie miasta. Społeczne budowanie pewnego estetycznego wymiaru miasta, estetycznej świadomości może nastąpić wyłącznie tylko w bardzo szerokiej społecznej dyskusji.
Do której nawoływał między innymi tutaj w naszym studiu pan Andreas Bilert, specjalista w dziedzinie rozwoju i odnowy miast. Człowiek, który wie jak.
Ja nie wiem, ludzie wiedzą.
Dziękuję
i ludzie
bardzo.
Muszą o tym rozmawiać.
Dziękuję bardzo.
Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem.